Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 1 do 16 wersetu. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 1 do 16 wersetu. Przeczytajmy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. A otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. To jest taki szczególny moment, bardzo znany fragment. Mógłbym nazwać, że to jest taka otwarta lekcja. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście albo byliście na czymś takim. Szkoły organizują takie dni otwartych drzwi. Rodzice mogą pójść i przyjrzeć się, jak wyglądają lekcje z ich pociechami. Nigdy na czymś takim nie byłem albo nie pamiętam, może raz. Na wywiadówki chodziłem solennie, natomiast nie pamiętam specjalnie takiej otwartej lekcji. Ale to jest właśnie taka otwarta lekcja. Są tłumy, które wstąpiły na tą górę. Pan Jezus, który usiadł, i uczniowie, którzy podchodzą do Niego bliżej. Gdyby spojrzeć na Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, 20 werset, gdzie również są te błogosławieństwa, czytamy: a on, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział. A więc zobaczcie, jest to otwarta lekcja. To jest taka lekcja, niech wszyscy przysłuchają się temu, co chcę wam, uczniom, dzisiaj powiedzieć. Żeby móc tak odwzorować właściwie tą lekcję w 100%, to musielibyśmy wyjść teraz na rynek. Ja musiałbym to kazanie powiedzieć wam, do was, tak żeby je wszyscy ludzie, którzy gdzieś krążą po rynku, słyszeli. To właśnie coś takiego ma tutaj miejsce. Wobec słoności tłumów, lecz do uczniów Pan Jezus wypowiada słowa. Słowa ośmiu błogosławieństw. Rewolucja. Jak na tamte czasy naprawdę rewolucja i wielka kontrowersja. Bo według przeciętnego Żyda każda z tych życiowych sytuacji mogłaby się odnosić do braku błogosławieństwa, niż miałaby być kojarzona z błogosławieństwem, z czymś, co Bóg przynosi. No bo gdzie tu ludzka pomyślność? Gdzie tu powodzenie człowieka? Gdzie tu jego sukces? Gdzie tu jego szczęście? Gdzie tu realizacja jego planów? Co to za mistrz, który na taką niedolę skazuje swoich naśladowców? Czymże jest to błogosławieństwo w obliczu czegoś takiego, co spotyka tych ludzi? Jak człowiek ubogi może być błogosławiony, to raczej człowiek bogaty uchodzi w oczach innych ludzi za tego, którego karmi dobrze Bóg. Ubóstwo raczej było takim dowodem niepomyślnych wiatrów w Izraelu. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć o życiowym pechu, nieudanym życiu, złej karcie w życiu, czy niektórzy może nawet o ciążącej klątwie, ciągle pod wiatr. Jak człowiek smutny mógłby być błogosławiony? To raczej człowiek radosny, wydaje się szczęśliwy, bo coś przybyło do jego życia, bo Bóg coś dał do jego życia. A smutek? Przecież to wynik utrapień, przykrych doświadczeń, ciężkich wydarzeń, czegoś, co się w życiu komuś nie układa, czegoś, co mu brakuje. Jak człowiek cichy może być błogosławiony? To raczej głośni ludzie, przebojowi ludzie, wygadani ludzie, erudyci, ludzie, których głos jest w stanie się przebić, którzy mają zawsze odpowiedź na każdą sytuację. Powiedzielibyśmy może nawet politycy. No ci są skuteczni, ci są w stanie sobie zapewnić to miejsce właściwe w szeregu. To jest błogosławieństwo. W jaki sposób człowiek niesprawiedliwie potraktowany? W jaki sposób tego człowieka można widzieć jako błogosławionego? Czyż jego los nie świadczy o tym, że również nie wiedzie mu się? W opinii ludzi to raczej ten, który uniknął niesprawiedliwości, bo być może był na tyle cwany, na tyle chytry, bardziej niż ktokolwiek inny, a przynajmniej jeśli nawet doświadczył niesprawiedliwości, to miał szansę odkuć się za swoje krzywdy, któremu sprawiedliwość ostatecznie została dodana, no to ten przecież jest błogosławiony. Tak myśleli Żydzi. A jak miłosierni mogą być błogosławieni? Oni przecież ciągle tracą. Ich nadmierna wrażliwość na ludzką krzywdę powoduje, że mogą być wykorzystywani. Nic na tym nie zyskują. Jałmużna z hebrajskiego, tłumacząc to dosłownie, to dar miłosierdzia. Zwrotu, hojnych datków, jakiegoś dowodu wdzięczności, nie należało się w tym wypadku spodziewać. Jak więc ci, którzy rozdają, mogą być błogosławieni? W pojęciu Żyda przeciętnego to jest nieprawdopodobna rzecz. A jak czystego serca ludzie mogą być błogosławieni? Przecież nikt nie ma takiego serca. Nikt za takiego nie mógł się uważać. Wszyscy musieli chodzić i składać ofiary, dając tym samym dowód tego, że nie ma człowieka czystego serca. Czy ktoś taki istnieje? Życie każdego ubabrze grzechem. Czystość serca wówczas kojarzona była ze świętością Boga, z absolutną czystością. Kto tak mógłby o sobie pomyśleć? Wszyscy grzeszymy. O kim więc Jezus mówi? Któż może być błogosławiony? A ci pokój czyniący? Przecież trzeba walczyć. Jesteśmy pod okupacją. Wówczas rzymską byli. Tam, gdzie walka, tam zawsze wrogowie. A jak cierpiący prześladowanie, znoszący złorzeczenia, jak ci, którzy znoszą kłamliwe pomówienia, mogą doświadczać błogosławieństwa? Czyż ich cierpienie, doświadczenia, przykrości nie są dowodem tego, że im właśnie go brakuje? Czyż ucisk tych ludzi nie świadczy o tym, że stoją za czymś, co nie ma szansy się przebić w społeczeństwie? Gdzie tu błogosławieństwo? Bo wiecie, musimy zdać sobie sprawę z tego, że greckie słowo błogosławieństwo, które my tu mamy w naszych Bibliach, w istocie rzeczy, to słowo makarios, które oznacza dosłownie być szczęśliwym, uszczęśliwionym, spełnionym, pełnym wewnętrznej satysfakcji. Więc zobaczcie, że słowa Jezusa wykraczają poza rozumianą wówczas rzeczywistość. Wręcz moglibyśmy nawet domniemywać, że są przeciwieństwem wielu tekstów zaczerpniętych ze Starego Testamentu, które mówią o błogosławieństwie. Mówią o tym, co człowiek dotąd uważał za szczęście. Kim więc są ci ludzie? Ubodzy, Łukasz mówi, ubodzy w duchu. Kimże są smucący się, niesprawiedliwie krzywdzeni, cisi? Czy to są ludzie, którzy mogą zawojować świat? Czy może nie są to ludzie, którzy są zepchnięci na margines społeczny i nikt z nimi się nie będzie liczył? Któż chciałby być takim błogosławionym? Później, długo później, apostoł Paweł napisze: złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Biblia Nowego Przymierza mówi w tym miejscu: jesteśmy jak nikomu niepotrzebne resztki. Zobaczcie, niepotrzebni, prześladowani, uciskani, krzywdzeni, smucący się, pogardzani, wyśmiewani, wyszydzani, pomawiani, niepotrzebni jak śmieci, jak resztki, a jednak usatysfakcjonowani, spełnieni, szczęśliwi. Kim są ci ludzie? Chciałbym znać ich. Pismo mówi: tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. To są ci wszyscy, którzy pobożnie w Chrystusie chcą żyć na tym świecie. Pan Jezus powiedział: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Ewangelia na 15, rozdział 18, 21 wersetu. Zobaczmy, że w kontekście trudności, krzywd, smutków, prześladowań, Pan Jezus mówi coś więcej, idzie dalej z tym swoim kazaniem. Mówi o roli swoich uczniów, jaką mają do odegrania w tym nieprzyjaznym jednak świecie. Bo przecież nie wszyscy będą nienawidzić, nie wszyscy będą prześladowali. Będą też inni, którzy usłyszą słowo i będą je zachowywali. No, tak jest do dzisiaj. Nie jesteśmy, nie łudźmy się, ulubieńcami tego świata i nigdy nie będziemy, ale mamy być solą dla tej ziemi i światłem dla ludzi. Błogosławieństwa skazania na górze bardzo mocno wiążą się z tym, co idzie dalej, z tą postawą uczniów Jezusa, jaką On od nich wymaga, o której On powiedział im bezpośrednio po tamtych słowach. Czyżby w soli i świetle można było znaleźć spełnienie i prawdziwą radość? Co te dwa obrazy mają znaczyć dla nas? Powiem kilka rzeczy może oczywistych, znanych nam, ale ważnych. Sól posiada wyjątkowe właściwości. Ma właściwości oczyszczające, ma właściwości takie, no, zdolność do konserwowania żywności, dzięki czemu powstrzymywany jest proces gnilny, proces psucia się produktów. Sól też nadaje smak potrawom i takie zastosowania miała sól w czasach Pana Jezusa. Gdy On mówi o naszym życiu jako o soli, mówi o tym, że nasze życie ma odgrywać w tym świecie taką rolę, jaką odgrywasz sól dla żywności, dla tych produktów. Sól więc symbolizuje szczególnie taką cenioną jakość, ważną właściwość. No ale skąd wzięła się w nas sól? Ewangelia Marka, 9 rozdział, 49 werset. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie. Z solą można mieć złe skojarzenia. Bo na przykład żona Lota stała się czym? słupem solnym. Sodoma i Gomora zostały pochłonięte i pozostało po nich wielkie solne jezioro, w którym prawie nie ma życia. Jednak Stary Testament mówił, że sól to dobra rzecz. Trzecia Mojżeszowa, 2:13, takie słowa tam znajdujemy. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Sól przymierza, jak ją nazywano, była symbolem zawartego przymierza między Bożym ludem a samym Bogiem i miała ciągle człowiekowi przypominać o jego wierności i czystości wobec Boga, bo sól ma też oczyszczającą wartość. Ta sól przymierza miała mówić o trwałości tego, co Bóg powiedział, bo też Pan Jezus to powtarza: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Więc Boże słowa są pewne, trwałe, niezmienne. I osolenie każdej ofiary miało o tym mówić, że Bóg jest wierny, a to, co dał, jest pewne i trwałe. Ty zaś, człowieku, który osalasz, pamiętaj, aby być wiernym i czystym w tym, co robisz. I zobaczmy, że też jest tak, że każdy, kto przyjął Ewangelię Pana Jezusa, został ogniem osolony. Staliśmy się taką ofiarą dla Boga, położoną na ołtarzu, by strawił ją ogień. Nie literalnie już, nie dosłownie. Ogień w Nowym Testamencie jest obrazem działania Ducha Świętego, którego posłał Pan Jezus, aby On wykonywał dzieło w nas. Jest napisane: nie gaście Ducha, i jest to pewna wskazówka na to, że Duch Święty jest takim ogniem. On, gdy przyszedł do nas, najpierw przekonał nas o grzechu, sądzie, sprawiedliwości Bożej. Duch niczym ogień wypalał w nas grzech i będzie to czynił. Tak samo takim ogniem są doświadczenia. Zawsze są po coś. Nie zawsze mamy odpowiedzi na pytania dlaczego. A nie mamy dlatego, ponieważ czasem odpowiedzi dotyczą naszej wieczności. A z naszej perspektywy trudno jest przyjąć do wiadomości w ogóle fakt istnienia takich odpowiedzi. Jan Chrzciciel powiedział: ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien i sandałów. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Mateusz 3:11. Więc miejcie tą sól w sobie. Innymi słowy mówiąc, chrześcijanin jest powołany do tego, aby nie powstrzymywał działania Ducha Świętego w swoim życiu, który jest mu dany. Jego rolą jest składanie świadectwa Ewangelii przez nas. Jesteśmy Bożymi narzędziami i tak rozchodzi się Ewangelia. Pan Jezus w kilku miejscach, w różnych Ewangeliach o tym czytamy, powiedział: nie martwcie się o to, co będziecie mówić, gdy was będą stawiać przed namiestnikami i królami, gdy was będą oskarżać, ponieważ to Duch Święty będzie tym, który będzie mówił. Apostoł Paweł napisał: lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. To jest 2 Koryntian 2:14. I uwaga, w starym przekładzie angielskim Biblii króla Jakuba jest tutaj słowo smak. No, sprawdziłem to i rzeczywiście greckie słowo osmen oznacza zarówno zapach, jak i smak. Zatem moglibyśmy powiedzieć, że Paweł również mówi: przez nas rozchodzi się smak poznania Bożego po całej ziemi. Pytanie, czy rozchodzi się smak poznania Ewangelii przez ciebie, przeze mnie? Jaki smak roznosimy? Bo człowiek może różne smaki rozdawać ludziom. Smak narzekania, biadolenia, utyskiwania, niezadowolenia, złości, gniewu, nieprzebaczenia. Tych smaków jest wiele, cała paleta. Ale czy jest to smak niezwykłego Bożego błogosławieństwa, usatysfakcjonowania, spełnienia, pomimo może nawet ciężkich okoliczności życia, ucisków, problemów, prześladowań, odrzucenia, zmarginalizowania? Tak właśnie jak pobożnych chrześcijan świat potraktuje, o czym czytaliśmy? Tą solą w nas jest Ewangelia i każdy został przez Ducha osolony nią, a więc wprowadzony w nią, uwierzyliśmy jej. Kto ma świadectwo, kto ma Syna, ten ma świadectwo w sobie, tak mówi apostoł Jan. A więc zostaliśmy uzdalnieni też, aby dzielić się tym świadectwem tego, co Ewangelia uczyniła w naszym życiu. Ona jest też naszym życiem, Ewangelia. Ona zmieniła jakość naszego życia, jak sól zmienia jakość potrawy. Smak życia uległ całkowitej przemianie wskutek działania tej Ewangelii. A więc czy takie świadectwo mam? Czy taki smak rozchodzi się przez ciebie dla innych ludzi? Spójrzcie, że wszędzie, gdzie później pojawili się uczniowie, tam życie ludzi nabierało innego smaku, nabierało innej jakości. Podobnie ma być w naszym życiu. Nie jesteśmy powołani do tego, aby być miodem ziemi. To nie jest takie trudne słodzić wszystkim wokoło. Przysłowia też mówią, że tylko na tym skorzystasz. Na przykład pokorne ciele, co? Nie matkisz się? Ale mamy być solą ziemi. Mamy osalać ten świat. Jest różnica. Nie mamy słodzić temu światu, bo on zmierza ku zagładzie. Życie ludzi się skończy. Czy tego chcą, czy w to wierzą? Biblia mówi, że ono się kiedyś skończy. Mamy posypywać solą ludzi w celu uzyskania jak najlepszego smaku. Mamy tym samym, i to jest nasza rola, powstrzymywać, zabezpieczać, hamować procesy gnilne, które są także w naszym narodzie. W każdym narodzie. Chodzi o to, aby jak najwięcej ludzi mogło zostać zbawionych. No, ale uwaga, nasze duchowe właściwości nie są zakodowane w nas na amen. Niebezpieczeństwem dla świata jest zwietrzała sól, bo bez soli nie ma żadnej nadziei dla ludzi w tym świecie. Albo przynosisz swoją obecnością ludziom nadzieję, albo pojawiając się pośród ludzi nie niesiesz żadnej nadziei. A kiedy oni wiedzą, skądś wiedzą, że jesteś chrześcijaninem, ale żadnej nadziei im nie przynosisz, to rzeczywiście dla nich nie ma ratunku. To rzeczywiście trwoga. Co jeśli sól zwietrzała i nikogo moje życie nie jest w stanie już osolić? Każdy z nas może stać się taką zwietrzałą solą. Co to oznacza, to słowo zwietrzeć? Według słowników zwietrzeć znaczy ulotnić się, wyparować. No ale w przypadku soli wiemy, że tak nie będzie, bo sól to nie kamfora, nie ulotni się. Ulotnić się może najwyżej jej słoność. Więc zwietrzeć, czytając dalej te definicje słownikowe, zwietrzeć znaczy zestarzeć się, spróchnieć, zaśniedzieć, stracić aktualność, zdeaktualizować się, przedawnić się, sparcieć, zgrzybieć, wyjść z mody, wyjść z obiegu, wyjść z użycia. I niestety są ludzie, którzy już nie są w stanie osolić życia innych ludzi, innej osoby. Zwietrzeli jak ta sól. To znaczy nie mają zdolności już, by oczyszczać, sami nie są czyści. Nie mają zdolności, by zabezpieczać przed zepsuciem, sami już nie są bezpieczni. Nie mają zdolności, by poprawiać smak, bo sami już są wyjałowieni z tego smaku. I to jest obraz chrześcijanina, który nie ma już w ogóle wpływu na otoczenie. Jest wprost przeciwnie, otoczenie ma wpływ na jego życie. A nie ma on wpływu, bo żyje właściwie tak jak wszyscy wokół. Może różni się tylko tym, że do innego kościoła poszedł dzisiejszego poranku. Świat musi poznać Ewangelię, inaczej ludzie są bez wyboru, pozostają nieosoleni. Lecz co jeśli ta Ewangelia nie jest głoszona? Ktoś może uważać, no wyszła z mody, to stara księga. Może leżeć w starej bibliotece, może być księgą dla koneserów, ciekawostką z przeszłości. Zdeaktualizowała się, wyszła z użycia. Tacy ludzie sami nie żyją tą księgą i też nie głoszą takiej księgi. Ale co jeśli to jest obraz chrześcijanina? Sól nie wietrzeje jednego dnia. Aby sól zwietrzała, musi zostać poddana długiemu procesowi tracenia swoich właściwości. Czy ktokolwiek z was widział, miał do czynienia ze zwietrzałą solą kuchenną? Prawda, że nikt z nas? Dzisiaj sól wydobywana jest przez odparowanie wody i jest ona po prostu czysta, w czystej postaci ją mamy. Dlatego nie wietrzeje. Może najwyżej nieco zwilgotnieć. To też jest ciekawy fakt, bo sól przyciąga pewne rzeczy, a wilgoć jest tu najlepszym sygnałem ku temu, aby to wiedzieć. Lecz kiedyś sól pozyskiwano z Morza Martwego, przynajmniej tą, o której Pan Jezus mówi, dlatego była ona zanieczyszczona gipsem i innymi wielorakimi minerałami. I taka sól traciła z czasem swoją słoność i tym samym do niczego się nie nadawała. Mogła być użyta, co prawda, do tego, aby posypywać nią pola w celu zniszczenia chwastów, bo nie mieli żadnych wówczas środków rolnicy tamtych czasów, albo mogła zostać wysypana po prostu na drogę i nic więcej. Więc czy ktoś widział zwietrzałą sól, czy może Jezus tu fantazjuje? Otóż Henry Maudrell, duchowny anglikański, wykładowca Oxfordu, który żył pod koniec XVII wieku, w pewnym okresie swojego życia był kapelanem armii brytyjskiej Lewantu. Lewantu to po łacinie wschód. Więc on pielgrzymował również z Syrii do Izraela i napisał w swoim pamiętniku w czasie podróży wielkanocnej w 1697 roku, napisał, że w czasie tej podróży natrafił na zwietrzałą bryłę solną, której kryształki solne odbijały światło słoneczne, lecz w smaku ta bryła prawie już nie była słona. Był zadziwiony tym faktem, ale znając Biblię, zrozumiał szybko, że Jezus nie fantazjował na temat soli. Z tą solą właśnie tak się dzieje. I to jest dla nas obraz tego, że jeśli chrześcijanin unika wyraźnego podążania za Chrystusem, jeśli nie wydaje świadectwa Ewangelii, które jest w nim, to traci z czasem swoje właściwości smakowe i walory konserwujące. Musimy więc pamiętać, że to ostrzeżenie przed zwietrzałą solą pojawia się też, podkreślam to, w kontekście tych błogosławieństw ośmiu. A właściwie trzeba powiedzieć w kontekście prześladowań, w kontekście wydawania świadectwa, za które ludzie ponoszą cenę, w kontekście ich smutków i tego, że się nie mogą przebić, bo są cisi, i tego, że łakną sprawiedliwości, ale ciągle niesprawiedliwość ich spotyka ze względu na Chrystusa. Pan Jezus mobilizuje uczniów, też i nas, abyśmy nie pozwolili sobie na takie wycofane i zmieszane ze światem życie, z obawy na przykład przed przykrościami, jakie ludzie mogą nam wyrządzić. Jako sól będziecie błogosławieństwem dla świata. Ale wiedzcie, że chociaż stracicie u wielu ludzi, będziecie błogosławieni przez Boga. Nie martwcie się więc o to. Jezus później powie, przy bardziej egzystencjalnym temacie i dosadnie powie: troszczcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Bóg wam to będzie zapewniał. Takie wycofane postępowanie polega na tym, że człowiek unika wydawania świadectwa Ewangelii. Idzie na kompromisy ze światem, by nie mieć problemów, by nie mieć pod górkę, by nie mieć pod wiatr, ale żeby zyskać właśnie u ludzi. I taka utrata konserwujących właściwości może mieć miejsce, kiedy obawiamy się innych ludzi, gdy akceptujemy też ich świecki sposób życia, bo chcemy się do nich jakoś dopasować, być jakoś zgodni bardziej. Świadectwo, charakter chrześcijanina tracimy również wtedy, gdy jesteśmy nieposłuszni Słowu Bożemu, a nasze chrześcijaństwo ograniczamy jedynie do takich pustych rytuałów, do takiego odbębniania w kościele przysłowiowej niedzieli, do pustych form kultu. Solą w nas jest żywe świadectwo tego, co uczyniła Ewangelia. Kto ma Syna, ma świadectwo. Jeśli mamy tą sól w sobie, sami stajemy się, mówiąc obrazowo, taką solniczką dla innych ludzi w tym świecie. Możemy każdego osolić. W liście do Kolosan, 4 rozdziale, 5, 6 wersecie czytamy: z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Nasza mowa, nasz światopogląd, nasza postawa wobec ludzi ma być nacechowana mądrością. Tym zaprawionym tutaj produktem, tym zaprawionym solą produktem jest to, co wychodzi z naszych ust, nasza mowa. Jeśli sól zwietrzała, to będziemy brzmieć jak ludzie w tym świecie ku ich zgubie. Lecz jeśli mamy tą sól w sobie, która zachowała właściwości do osolenia życia innych ludzi, to co się będzie działo? Będziemy dzielili się Ewangelią z tymi ludźmi. A to może im przynieść wieczną korzyść. Nie wszyscy uwierzą, ale będą tacy, którzy uwierzą. Będziemy błogosławieństwem dla innych ludzi, bo sami też jesteśmy błogosławieni pomimo tego, tych wszystkich przykrości, jakie będziemy spotykać na naszej drodze życia. Jaka korzyść dla ludzi tego świata, jeśli brzmimy tak jak oni? Żadna. Oczywiście tu warto pamiętać o tym, że można przesolić. Mieliście kiedyś zupę za słoną? No ja nie pamiętam. Dobra kucharka. Ale to się zdarza. Szczególnie jak ja się zabrałem za gotowanie ziemniaków, obiad zrobię. Był, dobry był, bez ziemniaków. Więc można przesolić. Idąc w drugą skrajność, zobaczmy, że sól ratuje życie, a nie dobija konającego. Można przesolić? Można. Jak? Można przesolić, gdy chcemy na siłę, bez wyczucia, nachalnie przyprowadzić innych do Chrystusa. Można przesolić, gdy chcemy najpierw ludzi napominać i oceniać za ich życie. Można przesolić, gdy ludziom wmawia się, że nie są szczęśliwi bez Chrystusa, podczas gdy sami w swoim życiu nie pokazujemy w ogóle tego, że znaleźliśmy w Chrystusie spełnienie i wystarczające szczęście. Można i tak przesolić. A ludzie nie są głupcy i wiedzą, za czym biegamy, za czym ścigamy i co jest priorytetem i celem w naszym życiu. Można przesolić, gdy się raczy ludzi jakimiś obelgami tylko dlatego, że nie są chętni do przyjęcia Ewangelii, że trwają w uporze, w jakichś niebiblijnych przekonaniach, że są zawzięci dodatkowo w tym. Tymoteusz poucza, przepraszam, Paweł poucza Tymoteusza: a sługa pański nie powinien dawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sił diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Zobaczmy, uprzejmi, łagodni, cierpliwi. chwileczkę, tu jest napisane wobec krnąbrnych, takich ludzi zawziętych, nieprzejednanych, co nie popuszczą, co się będą spierać. Takimi jednak mamy być w nadziei i w tej świadomości, że przecież nie my sami dzielimy się Ewangelią. Stary Testament, Księga Izajasza mówi, wy jesteście świadkami moimi. A dalej czytamy, ale to nie wy świadczycie, ale to ja świadczyłem, mówi Pan. W nadziei więc, że Bóg ich przekona i wtedy diabeł wypuści ich ze swoich sideł, ze swoich łap. Póki co są krnąbrni. Nie popuszczą. I spójrzmy, że za dużo soli w jednym miejscu to jest zła rzecz. Morze Martwe jest tego najlepszym przykładem, bo ono, jak nazwa mówi, jest martwe. W słonych oceanach żyje mnóstwo stworzeń, lecz gdy soli jest za dużo, to życie umiera. A zatem za dużo i za mało soli to jest zła rzecz. W obu przypadkach każdy mistrz kuchni powie, że to jest błąd w sztuce kucharskiej. Mamy więc uczyć się od naszego Pana Jezusa Chrystusa tego, jak być solą dla tego świata. Im bardziej stajemy się do Niego podobni, tym lepiej będziemy wykonywali to Boże powołanie. Bo sól ma olbrzymi wpływ na życie ludzi. I Pan Jezus wiedział o tym, stąd ten obraz. Sól ma olbrzymi wpływ, jeśli jest używana z wyczuciem. Możemy wówczas pokazywać, że życie z Bogiem ma niepowtarzalny smak. Ale to musi być prawda w naszym życiu. Pamiętajmy też, że czas działa na niekorzyść każdego człowieka. Czytaliśmy wcześniej ten tekst, że mamy wykorzystywać czas. Każdy, kto nie przyjął jeszcze Ewangelii, po prostu jego życie tyka jak bomba zegarowa. Zmierza do końca. Więc masz wiedzieć, jak i co odpowiadać każdemu. To jest powołanie chrześcijanina. Jeśli sól zwietrzeje, no to wszystko traci smak wokół nas. Jeśli światło zgaśnie, wszędzie robi się ciemniej. Ja i ty wtedy możemy narzekać na to, że nam jest źle. Źle w tym kraju, źli są współpracownicy w pracy, koledzy w szkole, koleżanki w szkole, czy w ogóle sąsiad jakiś kaprawy, ciągle taki sam mi się trafia. Możemy narzekać, ale może lepiej trzeba narzekać na własny grzech, bo przestaliśmy być świadectwem Ewangelii, bo zwietrzała sól. A narodzeni na nowo chrześcijanie przez swoje prawe, święte, oddane Bogu życie mieli wpływ na swoje rodziny, swoje miejsca pracy, swoich sąsiadów i ludzi, których znajdowali na swojej drodze życia. Zmieniali smak ziemi, w której żyli. Wiem, chcecie dowodów. Jeden znam taki, bardzo konkretny. Jeśli poczytacie więcej, zauważycie, że historycy są zgodni co do tego, że to, co uchroniło Wielką Brytanię od podobnej rewolucji, jaka miała miejsce w XVIII wieku, ta rewolucja francuska, która zdechrystianizowała całe społeczeństwa, to, co uchroniło więc Wielką Brytanię, to właśnie wielkie przebudzenia duchowe, które w pewnych miejscach nawet co kilkanaście lat wybuchały. Kraj zmieniał się pod wpływem pobożnych chrześcijan, którzy cierpieli za swoją wiarę. Ale może też to jest pewien ślad i trop dla nas, mówiący o tym, że moje, twoje najbliższe środowisko może zmieniać się pod twoim wpływem, a właściwie pod wpływem Ewangelii, którą jesteś, którą żyjesz i którą, jeśli trzeba, się dzielisz. Badania statystyczne, bo są takie, pokazują, że kościoły, które odchodzą od konserwatywnego chrześcijaństwa, które porzucają ważność Ewangelii w swoim codziennym życiu, życiu chrześcijanina, które idą w stronę liberalizmu, tracą smak, akceptując sprzeczne z Pismem Świętym poglądy. Te kościoły nie wzrastają, maleją, wręcz są bliskie śmierci. To wszystko jest kwestią czasu. I weźmy to choćby na logikę. Jeśli przestajemy różnić się od świata, to nie jesteśmy żadną alternatywą dla świata. Oni już to mają. Ludzie zaś, którzy i tak mają wiele na głowie, nie będą jeszcze dodatkowo zaprzątali sobie sprawę tym, żeby zmieniać kościół, chodzić do jakiegoś kościoła, który wyznaje to, co oni wyznają, dodatkowo tylko nie muszą nigdzie jeszcze wychodzić z domu w niedzielny poranek. Oni to wszystko wiedzą bez uczestnictwa w życiu Kościoła, bez tracenia czasu. Sól w nas oznacza, że jesteśmy inni. Nie bójmy się tego. Tak, jesteśmy inni. Ci 8 razy błogosławieni są inni niż wszyscy Żydzi mniemaliby, że taki ma być człowiek, człowiek sukcesu, człowiek szczęśliwy, człowiek błogosławiony. Oni są 8 razy inni z powodu Jezusa Chrystusa, ale są inni też, bo są błogosławieni przez Boga w szczególny sposób. Musimy być czytelni dla świata w swoich poglądach. Poglądy mamy mieć oparte na Słowie Bożym, nie na czasopismach pseudochrześcijańskich, książkach, literaturze jakiejś tam. Biblia jest źródłem. A jak to ludzie mają? Świecki światopogląd, jeśli akceptuje istnienie Boga, to sprowadza go do roli amuletu na szczęście, psychologa w potrzebie, albo, jak to mawia porzekadło, jako środek od trwogi, bo jak trwoga, to do Boga. Bycie solą, drodzy, oznacza, że mamy zdanie w sprawach wiary i teologii, ale nie tylko to. Mamy zdanie w sprawach zmieniającej się wokół nas rzeczywistości, moralności, w różnych kwestiach społecznych. Dlatego żaden chrześcijanin nie może być ignorantem wobec tego, co się dzieje. Książę kaznodziei, o którym mówiono, Charles Spurgeon, mówiono też o nim, że to jest facet, który stanął po prostu obiema nogami na ziemi, jedną nogą na kontynencie europejskim, drugą nogą na kontynencie amerykańskim, w jednym ręku trzymał Biblię, a w drugim gazetę. To był człowiek zorientowany w tym, co się dzieje wokół niego. Mamy być solą dla świata, a więc musimy wiedzieć, gdzie ta sól jest potrzebna. Nie mamy być solą dla Kościoła, sami siebie solić i sami być dla siebie. A więc pytanie, czy tą sól jeszcze mamy w sobie, aby mieć czym osolić innych ludzi? Ktoś zauważył, że jeśli byśmy wzięli, to nie ja liczyłem, że jeśli byśmy wzięli tonę wody z Oceanu Spokojnego i odparowali ją, to uzyskamy 79 kg soli. Jeśli wzięlibyśmy tonę wody z Oceanu Atlantyckiego i odparowali, otrzymalibyśmy 81 kg soli. Ale jeśli weźmiemy tonę wody z Morza Martwego, to uzyskamy 500 kg soli. Czytając to, tak sobie pomyślałem, a jakie jest moje zasolenie? 500 kilo, to już można niezły kawałek świata osolić. Pan Jezus powiedział też, idąc dalej, zmierzając powoli dalej, że mamy być światłem. Niektórzy mogą widzieć tutaj sprzeczność, bo przecież Pan Jezus mówił, że to ja jestem światłością świata. Izajasz powiada, że ludzie chodzą w mroku, ale ujrzą światło wielkie. Jak zatem ci, którzy są w mroku, mogliby świecić? Skąd wzięli to światło? Tu nie ma sprzeczności. Pismo tłumaczy ten fakt. Skąd się wzięło w nas światło? Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. 2 Koryntian 4, rozdział 6, werset. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie świecić. Nie ma w nas światła. Jest ciemność, to jest naturą grzesznika, ciemność. Ale gdy przyjmujemy do swojego serca Pana Jezusa, stajemy się odbiciem Jego światła dla ludzi. Jest w nas światło, ale też odbijamy to światło. Podobnie jest z księżycem. Sam w sobie nie posiada źródła światła, ale odbija promienie słoneczne, także rozjaśnia nam wieczory. Zatem zobaczcie, najpierw nasze życie musi zostać oświecone, rozświetlone wewnątrz i stajemy się również światłem na zewnątrz, gdy przyjmujemy Ewangelię Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan w swoim liście napisał, jeśli chodzimy w światłości, jak On jest światłości, mamy społeczność z sobą. Jest relacja, jest społeczność. Kiedy w słoneczny dzień stoisz gdzieś w świetle i trzymasz lusterko w odpowiednią stronę, jesteś w stanie oślepić innego człowieka. My to nazywamy puszczać zajączki. Podobnie jest, jeśli ustawisz swoje życie odpowiednio względem Słowa Bożego, tak aby ono dotykało twojego życia, twojego serca, odnosiło się do twojego życia, abyś pozwalał, żeby zmieniało twoje życie, to dzięki takiej nieskrywanej wierze i posłuszeństwu Słowu staniesz się widoczny dla innych ludzi. Będziesz jak miasto, które nie może ukryć się na górze. Dostrzeżą ludzie to światło, ale nie tylko to. Naturą światła jest rozproszyć ciemność. Więc moja, twoja obecność w życiu innych może rozjaśnić, oświetlić ich cienie życia, ich mroki życia. Mogą zobaczyć nadzieję, mogą otrzymać pociechę, mogą otrzymać życie wieczne. Czy to jest ważne dla was, że w waszych domach w ogóle martwiliście się o to, żeby przygotować instalację elektryczną, kontakty i mieć światło? Wiecie, że ważne. Czy to jest ważne, gdzie w samochodzie jest światło, gdy jedziecie nocą? Jakby tak z boku, z prawej i lewej. Byłoby inaczej, ekscentrycznie. Wiecie, że jest ważne, że jest z przodu. Czy to jest ważne, że latarnia morska świeci w stronę morza, a nie w stronę lądu? Że to o to chodzi? To jest ważne. Nie ma katastrof morskich. Nie było. Czy to jest ważne, że samoloty mają sygnalizację świetlną? To jest ważne. Czy to jest ważne, że na wysokich kominach, budynkach są takie migające światła? Z powodu tych wcześniejszych, o które pytałem, to jest ważne. Czy to jest ważne, że kiedy idziesz jakąś długą ulicą, gdzie nie ma specjalnie wielu przechodniów, jest ona oświetlona? No, wy wiecie, że to dla was jest ważne. Czy to jest ważne, że gdy wchodzisz do swojej klatki schodowej czy przed dom, możesz włączyć światło? Czy to jest ważne, że światłem ciała, jak mówi Biblia, jest oko? Zobaczcie, katastrofy, wypadki, dezorientacja, zamieszanie, ograniczenie. Wszystko to nas by spotykało bez światła. Jak wyglądałaby nasza rzeczywistość, gdybyśmy z ziemi usunęli w ogóle światło? Otóż żadna żywa roślina nie przetrwałaby tego. O ile wiem, powyżej 4 dni, dzięki braku światła, to co nazywa chemia biochemia fotosyntezą, no, spowodowałoby śmierć roślin, ponieważ do fotosyntezy niezbędne jest światło. Więc byłaby śmierć. Najwięcej depresji jest w krajach, w których najkrócej świeci światło, czy też przez pół roku nie ma słońca. Są te polarne okresy. Jeden z krajów nordyckich kilka lat temu ogłosił depresję jako problem narodowy. A doskonale wiemy, że kraje nordyckie to są kraje dostatnie, wiedzie się ludziom całkiem dobrze, nie ma tam braków, problemów egzystencjalnych, więc nie od tego mają taką depresję. Światło jest ważne. Zanim Bóg cokolwiek stworzył na ziemi, powiedział co? Niech stanie się światłość. Początkiem życia jest światło. Nie ma życia bez światła. Ciemność zaś doprowadza do śmierci. Gdy wierzący ludzie gasną, gdy nie ma światła, innym pozostaje tylko duchowa ciemność. I nie jest to jedynie winą tego upadającego świata, ale również sprawą naszego życia w świetle. Bo zobaczmy bardzo ważny tekst. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. W Słowie jest życie. Dlaczego gaśniemy, jeśli tak jest? Słowo jest światłem dla ludzi. Jeśli nie ma we mnie Słowa, to nie ma też światła. A my mamy chodzić w światłości, jak On sam jest w światłości. Tak czytaliśmy. I ta społeczność, jaką mamy z Nim, będzie również widoczna dla innych. I Pan Jezus ostrzegł tutaj swoich uczniów, aby nie stawiali światła pod korcem, czyli mówiąc już językiem bardziej zrozumiałym, pod wielkim garnkiem, który przesłaniałby blask światła. Nikt tej świeczki nie kładł pod taki garniec. W Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus przestrzegał uczniów, aby nie stawiali światła pod łóżkiem. Ale mówi tu też, że żadne miasto na górze położone nie jest w stanie się ukryć, jest z daleka widoczne. I to prawda, bo góra eksponuje każde miasto i sprawia, że jest jak światło dla podróżujących. Takim były takie miasta położone gdzieś tam na górach, które czasem wyglądały jak takie wielkie, ogromne kopce, a na górze była twierdza. Korzec, czyli garnek, łóżko przesłaniają dostęp światła, a my mamy być jak góra, która udostępnia światło miasta, które jest położone na niej. Tak pomyślałem o mieście Dawida, w którym jakiś czas temu byłem, które rozpościera się aż do szczytu góry Syjon, na której kiedyś był przybytek pański. Nie może się góra ukryć. Nie może się miasto ukryć na górze, a tym bardziej, kiedy na szczycie jest skarb tego miasta, przybytek. Moglibyśmy zadać sobie pytanie, co jest w naszym życiu na samym szczycie. Po co Pan Jezus daje te przykłady? Przecież nikt tego w ten sposób wtedy nie robił. Kto tam świeczkę brał pod garnek stawiać albo światełko pod łóżko, żeby postawić. Jezus posługuje się pewnym absurdem po to, żeby pobudzić ludzi do myślenia. Bo w życiu tak może być, że często to nasze światło wyląduje tam, gdzie nie powinno być. Kiedy to się dzieje? Jak to się dzieje? Na przykład, kiedy wiarę Pana Jezusa czynimy wyłącznie swoją osobistą sprawą. Wtedy, gdy nie dzielisz się Jezusem z innymi, gdy nie wyznajesz Pana Jezusa, bo co? Bo się wstydzisz, bo wyjdziesz na innego. Tak, wyjdziesz na innego. Od razu warto to powiedzieć. Wyjdziesz na ośmiokrotnie błogosławionego. Wtedy, gdy nie przyznajesz się do Niego, gdy Cię ktoś pyta o to, dlaczego tak postępujesz inaczej niż pozostali, a Ty ukrywasz przed światem prawdziwy powód tego, dlaczego tak żyjesz, dlaczego tak myślisz, to wówczas stawiasz swoje światło tam, gdzie być ono nie powinno. Kiedyś w przeszłości, kiedy się nawróciłem, zapytano mnie, czemu nie imprezujesz? Chodź tutaj, mamy, kupiliśmy całe baterie, są, wszystko jest gotowe, chodź, siądź z nami, będzie miło, fajnie. Wstydziłem się. Wiesz co, ja samochodem dzisiaj jestem. Nic z tego. A, zmotoryzowany. A, dobra. Zostawili mnie w spokoju. To była prawda, byłem samochodem. Ale moje światło zniknęło pod łóżkiem. I nikt nie dowiedział się, jaki powód jest tego. Rechotaliby, nie? No tak, właśnie, rechotaliby. Ja byłbym zasmucony. Byłbym pod uciskiem, wylaliby pomyje kawałów, ale byłbym błogosławiony. A ja tego nie rozumiałem. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Przekład Biblii Nowego Przymierza mówi, że światło ma stać w miejscu najskuteczniejszym. To światło, jak je zdefiniował Pan Jezus, to są dobre uczynki, ale to nie jest każdy rodzaj dobrych uczynków, gdzie za wyświadczone dobro ktoś mi podziękuje albo odwdzięczy się. To chodzi o takie uczynki, że ludzie zaczną chwalić Boga w niebie. Ale to nie tak czytam. Aby chwalili Ojca waszego w niebie. A, to coś więcej. Bo żeby Bóg stał się moim ojcem, ja muszę się stać jego dzieckiem. A więc to są ludzie, którzy dzięki temu, co ja robiłem, tym dobrym uczynkom, dzięki temu światłu, mogli przez wiarę przyjąć Ewangelię, mogli zostać zbawieni, Bóg stał się ich ojcem, a oni są teraz przez wiarę w Jego rodzinie i chwalą Go jako ojca. Więc świećcie tak przed ludźmi, bo doczekacie się takich owoców. Bóg jednak mówi też w swoim słowie, że byli też tacy potajemni uczniowie, którzy wewnętrznie deklarowali się za Panem Jezusem, ale Biblia mówi, umiłowali bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Do nich należeli Nikodem, Józef z Arymatei. Był jakiś problem, że tak woleli potajemnie, tak skrycie, tak żeby to było tabu. Wiecie, w Izraelu dla Żydów do dzisiaj religia nie jest tabu i nigdy nie była tabu. Ale oni, jeśli chodzi o Jezusa, to takie tabu. Relacje z innymi ludźmi były przeszkodą. Bali się otwarcie przyznawać do więzi z Jezusem. Nie chcieli stracić dobrej opinii, jaką się cieszyli w otoczeniu. Nie chcieli stracić pozycji. Nie chcieli, aby ich reputacja była tak narażona na jakiś śmiech, szwank. Chcieli raczej zyskać w towarzystwie. Chcieli niczego nie stracić. To zepchnęłoby ich na margines. Bali się, by nie zostali wyłączeni ze społeczności, a znali przecież dużo ludzi. Tam jest powiedziane o synagodze, ale synagoga to była ta ich lokalna społeczność. Liczono się z nimi, to nie byli byle jacy ludzie. Dlatego wszędzie tam, gdzie mogliby stracić, milczeli. To jest też jeden z ważniejszych powodów, dlaczego dzisiaj ludzie nie idą za Jezusem tak otwarcie. Umiłowanie tego, co mi mogą zaoferować ludzie, bardziej niż Boże błogosławieństwo, jakie On ma dla mnie, to jest problem czasem niejednego chrześcijanina. Wybieram nie afiszować się swoją wiarą. Niech to będzie tabu. Tabu w naszym kraju to jest wiara. Niech tak pozostanie, nikomu nie przeszkadza. Przeszkadza. Bogu to przeszkadza. Na śmierć idą ludzie. Umiłowanie chwały u ludzi, dobrej opinii u ludzi, to było to łóżko i ten garnek, pod który kładli swoje światło. Przesłaniało to innym dostęp do światła. I nikt jednoznacznie o Nikodemie i Józefie z Arymatei nie mógł powiedzieć, że to są wyznawcy Jezusa. Wiemy, że po pewnym okresie Nikodem i Józef przyznawali się otwarcie do Jezusa. Przyznali się, idąc po ciało Jezusa. Ale upłynęło sporo czasu, parę lat może. Pytanie jest o nas, co z nami? Czy my też tak trochę skrycie? Co przesłania innym dostęp do światła w moim życiu? Pomyślmy, jak wygląda blask Chrystusa w naszym życiu. Tam, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy, pośród różnych ludzi, tam mamy być światłem i solą. I to jest nasza rola. Świecić tym, którzy są w naszych domach, w naszych miastach, w pracy, w szkole, w kraju. Wszędzie tam, gdzie nas Bóg stawia, tam jesteśmy światłem i solą. A więc mamy oczyszczające zdolności. Już tak łatwo nie przełkną tego grzechu na naszych oczach, prawda? Zdarzyło się wam, że już tak sobie ktoś siarczyście przy tobie przeklnął, ale zaraz się tak chwycił i coś tam próbował jakoś to naprawić. No bo solą jesteś. Bo on wie, bo ona wie. Sól przymierza, przypomina mi, bądź wierny, trwaj w tym. Bóg też jest wierny i będzie w tym trwał. Jesteśmy dziedzicami błogosławieństw kazania na górze. Mamy się nie bać. Upodobało się Ojcu dać wam Królestwo Niebios. A co wcześniej jest napisane? Nie bój się, maleńka trzutko. No taka bezbronna trzutka. Cóż ona może? Może być pobłogosławiona przez Boga. W taki sposób, że odziedziczy coś nieprawdopodobnego, co się w głowach ludziom nie mieści. A więc Bóg mnie, Bóg ciebie błogosławi, więc ty idź i błogosław świat. I nie obawiaj się świata, bo Bóg cię błogosławi w tym świecie. 8 razy cię pobłogosławi. I jaka kolej rzeczy by cię nie spotkała, tam cię spotka Boże błogosławieństwo z kazania na górze. 8 błogosławieństw Boga. Takie dziedzictwo dla tych, którzy są solą i światłem. Więc bądźmy też błogosławieństwem dla świata, który ginie. Wybierz Boże błogosławieństwo i błogosław świat, który niestety zginie, ale może jeszcze wielu przyjdzie do upamiętania i do wiary w Ewangelię Jezusa Chrystusa. I to jest to przesłanie, którym chciałem się z wami dzisiaj podzielić, abyśmy byli tym, kim chciał Pan Jezus, aby byli Jego uczniowie, którzy potrafią osolić życie innych ludzi, którzy potrafią być, zdolni są do tego, by być światłem, odbiciem światła Chrystusa. I zobaczcie, to nie jest z nas. Nikt nie włożył tam, my sami z siebie nie staliśmy się solą. To Bóg włożył tą sól w nasze życie. My sami z siebie nie jesteśmy w stanie oświetlić życia innych ludzi. To Bóg jest tym światłem, który świeci w nasze życie i którym mogę oświecić życie innych ludzi. Bóg wszystko przygotował, tylko tego użyć trzeba. Więc idźmy i czyńmy uczniami wszystkich wokół. Amen.